I to trochę jest tak, jak nie wiem, jak z zamknięciem, nie wiem, na przykład konta Trumpa na Twitterze, ale nie wydaje mi się, żeby w momencie, w którym to jest ważne narzędzie komunikowania społecznego, żeby to była decyzja, która jest po stronie, no właśnie, że to może być nietransparentna decyzja jakiejś korporacji. Boję się, że żyjemy trochę w takim świecie, że jak ktoś nam powie, że komputer mówi nie, no to okej, to pozamiatane, tak? To znaczy, kim my jesteśmy, żeby na przykład dyskutować ze sztuczną inteligencją, no która właśnie, nie wiem, no to też w badaniach mediów jest teraz duży temat, to tak naprawdę nie jest ani sztuczna, ani inteligentna. Tak?
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Mirosław Filiciak, cześć, dzięki, że dołączyłeś do mojego podcastu. I tak jak ci powiedziałem wcześniej, nie będę przeciągał ze swojej strony, jakbyś powiedział może ludziom, co robisz, czym się zajmujesz.
Dzień dobry, cześć. No, jestem badaczem mediów z takim kulturoznawczym backgroundem. Pracuję na Uniwersytecie SWPS, gdzie jestem związany z Katedrą Kultury i Mediów. Kieruję też Instytutem Nauk Humanistycznych. O, no właśnie, tak, no i zajmuję się badaniami mediów, tak? Tylko to jest oczywiście coś, co w zasadzie brzmi trochę tak, jak ktoś też powiedział, że się zajmuje badaniami kultury, tak? To znaczy pewnie bardzo trudno w dzisiejszym świecie powiedzieć, gdzie się zaczynają i gdzie kończą się media, tak? Bo wciskają się, myślę, we wszystkie przestrzenie naszego życia, także te najbardziej intymne, więc to jest bardzo, bardzo szeroki obszar. I jego pewnie podświetlam z bardzo różnych perspektyw, no ale to o tym może jeszcze tak za chwilę będzie okazja porozmawiać, to trochę o tym poopowiadam chętnie.
Dobra, jasne. To tak jak ci mówiłem, może zacznijmy od tego, że powiesz, jak wyglądają badania nad mediami i też w jakim zakresie może je badasz, bo to też jest ciekawe. Co badasz i jak przebiega taki proces?
Okej, no to jest tak... To jest bardzo szeroka kwestia, tak, badanie mediów dzisiaj. Zresztą to też mówi się o tym, tak kiedyś myśleliśmy o naszych relacjach z mediami w takich kategoriach mediacji. Mediacji, czyli okej, robię sobie różne rzeczy, tak, jakby no, ludzie mają pewne praktyki od 100 i 1000 leci, tylko potem się pojawiają inne narzędzia i te narzędzia wpływają na to, jak coś robimy. Nie wiem, tak, jakby no... Kiedyś ludzie pisali do siebie listy, dzisiaj wysyłają, nie wiem, tak, no tak, pewnie już mniej e-maile, tylko piszą do siebie w komunikatorach itd. itp.
Czyli kiedy mówisz, że to jest od setek lat, to rozumiem, że kiedyś medium były właśnie listy albo książki, ewentualnie ściany w Egipcie.
Myślę, że historia się w ogóle narodziła za sprawą mediów, tak? To znaczy to, co wiemy o przeszłości, to jest to, co wiemy dzięki jakby materialnym śladom, które pozostały. Więc to jest istotne i oczywiście tak też no, my bardzo chętnie sięgamy do takiego właśnie, no nie wiem, no ja pamiętam, że jak kiedyś jeszcze jako dawno, dawno temu, jak pisałem doktorat i to był doktorat o grach komputerowych, to wtedy jeszcze no, był trochę taki moment, że się trzeba było, no bo to było dobrych kilkanaście lat temu, trzeba się było trochę czasami tłumaczyć z badania gier i wtedy pamiętam, że trafiłem na taki cytat, że jesteśmy przekonani, że każde nowe medium jest głupsze niż poprzednie. Tak? I oczywiście tak jakby dzisiaj pewnie mamy dużo takiego myślenia o mediach w takich kategoriach, że one na przykład, nie wiem, no, wyjmują autentyzm z naszego życia i że coś, co jest zapośredniczone przez media, jest mniej prawdziwe. Ale to jest oczywiście no, kwestia takiej skali czasowej. Tak, ja się też zajmuję archeologią mediów, takimi kwestiami historycznymi i to bardzo łatwo też można pokazać no, rzeczy, które nas dzisiaj przerażają. No, zawsze były jakieś rzeczy, które w momencie zmiany przerażały. Tak, jakby no, mamy platońskie dialogi, które są o tym, że pismo jest szkodliwe, tak, że pismo zabije pamięć.
Tak, chyba w tym momencie tak jest trochę z TikTokiem, co?
Tak. Chociaż ja oczywiście chętnie też narzekam na TikToka może później, bo to oczywiście no zawsze jest ten kłopot, jak jesteśmy bezpośrednio przy tej zmianie. Ale też możemy sobie, nie wiem, no jak myślimy o tych historycznych rzeczach, no to na przykład, nie wiem, no list to jest jakieś medium, tak? I list z dzisiejszej perspektywy jest jakąś taką no esencją miłości romantycznej, tak? Jakby, bo też jeśli mówimy o takich kwestiach, nie wiem, no, jak miłość, jak praktyki intymne, to one oczywiście z mediami się też wraz zmieniają, chociaż chciałem powiedzieć jeszcze to, że właśnie, że w badaniach mediów jeszcze pewnie kilkanaście lat temu dominowało takie myślenie właśnie, że mamy pewne uniwersalne, odwieczne potrzeby i po prostu przykładamy sobie do nich różne narzędzia. A dzisiaj coraz częściej myślimy w taki sposób, no właśnie nie o mediacji, tylko o mediatyzacji. Tak? To znaczy, że ta logika mediów wciska się we wszystkie obszary naszego życia, tak? Że je zmienia. Je zmienia, że na nie oddziałuje i na to możemy też, no nie wiem, no znaleźć sobie przykłady z różnej perspektywy, chociażby z takiej, że pewnie gdybyśmy się zgodzili, że nie wiem, że firmy takie jak Google, Facebook, no są firmami, które jednak przynajmniej w jakiś sposób są, tak dają się opisać jako firmy medialne, no to widać, kto dzisiaj, tak jakby kto w ostatnich dwóch dekadach generuje najwięcej wartości.
Wartości w kwestii finansowej, czy wartości w kwestii kontentu?
A, no to myślę, że tak, przede wszystkim wartości w kwestii finansowej i raczej zarządzania kontentem, kierowania kontentem. Ja też chętnie powiem tak pewnie takiego jeżdżenia na gapę na cudzym kontencie, niż dawania czegoś od siebie, ale to jest pewnie też taki wątek, o który może się otrzemy. To znaczy oczywiście ja myślę sobie, że też ta logika mediów cyfrowych, no, może tak, logika internetu opartego na platformach, no jest logiką bardzo toksyczną, tak? To znaczy, to jest taka logika, która no ostatnio mieliśmy na przykład badania, tak raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazujący, że Facebook i Google płacą w Polsce podatki na poziomie 4 promili. Tak, więc mamy gigantyczne koncerny, które wyssały z tego rynku, wyssały z rynku medialnego, wyssały z rynku reklamy bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I pewnie jako społeczeństwo na tym najlepiej, myślę, nie wychodzimy z różnych względów, bo myślę, że ta logika wielkich cyberkorporacji no jest oparta w dużej mierze na takim modelu prywatyzacji zysku i uspołeczniania ryzyka. Tak, to znaczy pewnie na myślenie dzisiaj też w kategoriach takich, że nie wiem, że Facebook nie robi najlepiej demokracji, albo że tak, nie wiem, Google... to pewnie ostatni tak tę aferę mieliśmy na przykładzie YouTube'a. Wie, że dzieje się coś niedobrego i na przykład, nie wiem, no, niektóre algorytmy działają tak, że sama ocena nastolatek i nastolatków nie jest najwyższa. Okej, ale biznes jest biznes. Jedziemy ale z tym dalej.
Też to jest trochę tak, że przynajmniej z mojej perspektywy, że ludzie właśnie mają taką tendencję do narzekania, raz, że do bania się nowych technologii, a dwa, że do narzekania na nie. Natomiast ja wychodzę z założenia, że przecież te technologie powstały, jakby nie są znikąd. One powstały bazując na potrzebie człowieka. I teraz jeśli ten biznes dowodzi nam jakieś rzeczy, których my możemy używać i z których jesteśmy zadowoleni, to znaczy, że jednak jest też tam mnóstwo korzyści, bo z jakiegoś powodu ludzie cały czas siedzą na tym telefonie. To nie jest tak, że ktoś ich zmusza i przyciska. Oczywiście są te wszystkie mechanizmy psychologiczne, które nas troszeczkę utrzymują przy tym telefonie, ale są też gigantyczne korzyści, które z tego płyną.
Mhm, jasne, totalnie. Tak? No dlatego ta cała sprawa jest skomplikowana, tylko myślę, że problem polega na tym, że wraz z tymi usługami daliśmy sobie wcisnąć taką opowieść o innowacji, o postępie, ilustrowaną często takimi historiami, że nie wiem, no, nie płaczemy po producentach lamp gazowych, tak, którzy też pewnie mieli problem z elektrycznością na przykład. Więc to nie jest problem z technologią tak naprawdę, tak, tylko z tym, jak ona jest wykorzystywana i myślę, że tutaj mamy tak naprawdę problem polityczny, co jest problemem też jakby no, wynikającym z tego, że mała presja społeczna, myślę, na regulację cyberkorporacji wynika w dużej mierze z tego, że są bardzo skomplikowane rzeczy. Tak, to są bardzo skomplikowane rzeczy. I w większości osób no, najwygodniej jest po prostu korzystać i mówić, okej, zostawmy te rzeczy technikom, informatykom, statystykom, no, ale one są zbyt ważne, żeby je zostawić tylko tej wąskiej grupie osób. No to jest trochę taka sytuacja, myślę, jak nie wiem, no, w starożytnym Egipcie kapłani tak mieli wiedzę i manipulowali w dużej mierze tak społeczeństwem. Więc,
tak, pamiętam taką sytuację z filmu, kiedy właśnie jest takie przemówienie i przychodzi zaćmienie słońca i ten kapłan mówi tym Egipcjanom, że tak, to jest wasza wina właśnie, straciliśmy słońce przez to, że się zachowujecie tak i tak.
No dokładnie, tak. Znaczy myślę, że jesteśmy trochę w takiej sytuacji jak, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taki serial Little Britain i tam była jedna z takich postaci, która była pracownicą biura podróży, która niespecjalnie lubiła swoją pracę i jak ktoś się tam do niej do biura do niej trafiał, no to ona chciała się szybko tego klienta pozbyć, więc waliła tam w komputer, a potem się odwracała do tej osoby i mówiła "Computer says no", tak? I boję się, że żyjemy trochę w takim świecie, że jak ktoś nam powie, że komputer mówi nie, no to okej, to pozamiatane, tak? To znaczy, kim my jesteśmy, żeby na przykład dyskutować ze sztuczną inteligencją, no która właśnie, nie wiem, no to też w badaniach mediów jest teraz duży temat, to tak naprawdę nie jest ani sztuczna, ani inteligentna, tak? Ktoś ją tworzy, ktoś buduje te algorytmy, nawet jeśli one w jakiejś mierze same też później tak się uczą, no to wszystko dzieje się według pewnych reguł i konsekwencje społeczne tego są, dotykają nas wszystkich, więc myślę, że no z technologią jest trochę tak jak z ekonomią, zresztą no ekonomia to jest też jakby no jeden z tych obszarów, który właśnie no tutaj z tymi medialnymi wielkimi korporacjami jest powiązany. Znaczy możliwy jest świat, w którym korzystamy z tych wszystkich rzeczy, ale mamy na przykład kontrolę nad swoimi danymi, tak? I to, myślę, jest świat, w którym ja bym wolał żyć.
A powiedz mi, co wracając do tej sztucznej inteligencji, którą napomknąłeś, bo to chyba nie jest... Oczywiście, że ludzie to tworzą, tylko że jeśli ten machine learning idzie do przodu i on się sam uczy, to w pewnym momencie wydaje mi się, że on obraca taką ilością danych, że pomimo, że ludzie wiedzą, na jakiej zasadzie on to oblicza, to i tak nie są w stanie powiedzieć, czy to jest obliczone dobrze, czy nie. Mogą tylko stwierdzić na podstawie tego algorytmu, który stworzyli, że okej, to wiemy, w jaki sposób to oblicza i bazując na tych danych, to musi podawać prawdziwe wyniki. Ale wtedy nie za bardzo mogą z tym dyskutować, nie?
No tak, i to jest właśnie ta przerażająca sytuacja. Jest taki badacz mediów, który się nazywa Rob Kitchen i on w ogóle też pisze o tym, że jeden z tych dramatów polega na tym, że kodu dotyka wiele par rąk, tak? To znaczy trudno jest powiedzieć, że ktoś konkretny jest odpowiedzialny, tak? No jakby w dużych firmach to też najczęściej polega na tym podział pracy, że ktoś inny buduje modele teoretyczne, ktoś inny je koduje, ktoś inny podejmuje decyzje menedżerskie i ta odpowiedzialność jest rozmyta, ale z drugiej strony no ja bym się pewnie wzbraniał przed takim myśleniem, że no, Facebook nam rozpuścił demokrację, ale nic się z tym nie dało zrobić, bo trochę tak wyszło. Tak? Znaczy oczywiście to nie jest tylko historia Facebooka, ale myślę, że po prostu te wielkie cyberkorpy, tak, które pewnie w świecie zachodnim sobie tam określamy skrótowo GAFA, tak, bo w Chinach to byłby pewnie inny zestaw, Rosja to jest też troszeczkę inna historia, ale tak no, jakby mówimy skrótowo o Google, Amazonie, Facebooku, Apple, może jeszcze Microsoftcie. No i one mają faktycznie gigantyczny wpływ na naszą rzeczywistość i myślę, że to nie chodzi o to, żeby, nie wiem, no, czyjąś przedsiębiorczość ograniczać, ale jednak jak sobie popatrzymy na historię mediów, no to media mają gigantyczny wpływ chociażby na politykę i zawsze były bardzo mocno regulowane, zawsze do lat 90., które były takim specyficznym momentem w historii, kiedy tak jakby nam upadł Związek Radziecki i kiedy neoliberalizm miał takie swoje no, złote lata, powiedziałbym, globalnie. No i w tym momencie tak, to był też moment popularyzacji internetu, no i faktycznie na tle wszystkich wcześniejszych mediów no, internet jest wyjątkowo słabo regulowany, co ma oczywiście pewne plusy, tak? To ma oczywiście pewne plusy.
Mogę się zatrzymać tutaj. A jak to wyglądało wcześniej, jeśli chodzi o... No bo teraz mówimy, że Facebook, Amazon, Google jest w stanie wpływać na jakby na przykład wyniki wyborcze w Stanach, czy mieszać gdzieś tam w UK. A jak to wyglądało wcześniej, jeśli chodzi o telewizję? Bo telewizja przecież w ten sam sposób wpływa na człowieka i jest jeszcze bardziej kontrolowana przez korporacje. Także wcześniej chyba musiało być jeszcze gorzej.
No z telewizją, no to mamy historycznie tak, no telewizja oczywiście też jest medium, które ma, jak wiele mediów, tak, dosyć paskudny rodowód, tak, to znaczy jeśli sobie patrzymy na historię telewizji, no to taką wczesną stacją telewizyjną, regularnie nadającą sygnał gdzieś tam lokalnie. Do, no, początki telewizji to jest głównie Trzecia Rzesza, tak? Nipkow TV, mhm. To była taka stacja telewizyjna, którą jak zresztą można sobie na YouTubie pooglądać fragmenty, która no, była w oczywisty sposób narzędziem propagandowym.
Czyli Niemcy wymyślili nawet telewizory?
No ale oczywiście to nie jest tak, że to się działo tylko i wyłącznie w Niemczech, tak? Bo równocześnie, tak jakby równolegle działy się różne rzeczy w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. No ale faktem jest tak, że tarcza nipkowa, która była taką analogową, technologiczną podstawą telewizji wczesnej, to był wynalazek niemiecki. No i Niemcy też, no nie da się ukryć, tak, że Niemcy no, po dojściu faszystów do władzy w 1933 no, były krajem, w którym no, media, no, ten aparat propagandy był skonstruowany świetnie, tak, począwszy od projektu Radia Ludowego, tak, promowanego hasłem Głos Führera w każdym domu. I chodziło o to, że państwo zamówiło tanie radioodbiorniki i no właśnie, no, dokonał się gigantyczny progres, jeśli chodzi o społeczną popularność radia, ale to były na przykład radioodbiorniki, które no nie tylko były no właśnie głosem propagandy, ale były też na przykład skonstruowane w specyficzny sposób, tak na przykład nie miały fal krótkich, żeby nie można było słuchać zagranicznych rozgłośni. Więc to było wszystko oczywiście pomyślane, no i oczywiście w ramach tego aparatu propagandowego też zaczęto...
Mogę cię jeszcze na chwilę, to bardzo mnie to zaciekawiło, czyli propaganda w Niemczech była mniej więcej w tym samym czasie, kiedy spopularyzowało się mocno bardzo radio, czyli trafiło do prawie każdego domu.
No tak, tak, tak. No czasami to są oczywiście też takie upraszczające analizy, tak, ale tak jak mówimy, nie wiem, o sukcesie Kennedy'ego w Stanach Zjednoczonych jako właśnie tego, nie wiem, no, przystojnego, świetnie wyglądającego w telewizji młodego człowieka, który został prezydentem. To oczywiście, jeśli mówimy o faszyzmie, to no to tak jakby przemówienia radiowe Hitlera, no zresztą tak, tam było też dużo technologii ciekawych, tak, powstawało w międzyczasie. No tylko oczywiście to też nie chodzi o to, tak, to nie chodzi też o to, że to jest tylko o Niemczech, tak, o tych złych Niemczech, tak, no to też ja myślę bardziej w takich kategoriach zeitgeistu i że pewne rzeczy się wydarzały w ogóle w pewnych regionach, tak, to znaczy w Polsce jest też legenda tego Radia Ludowego, które miało wejść do produkcji w grudniu 1939 roku, ale się to nie wydarzyło i mówiąc szczerze też, jak wiemy, co się w latach 30., zwłaszcza od połowy też wydarzało w Polsce, no to też nie wiemy, czy te użycia rządowe radia w Polsce byłyby bardzo, bardzo inne od tych zastosowań niemieckich.
Dobra.
Ale mieliśmy tak o telewizji, tak.
O telewizji też, ale chciałem jeszcze dopytać o te badania, bo zaczęliśmy od badań i finalnie nie skończyliśmy. A ja jestem ciekawy, jak wyglądają badania mediów i jakie rzeczy mierzycie?
Och, badania mediów wyglądają bardzo różnie, tak? No bo badanie mediów dzisiaj no to jest trochę badanie wszystkiego, tak? To jest w ogóle też taka rzecz, która się... No, kryzys w badaniach mediów wydarzył się w latach 90. i to był kryzys związany z tym, że wcześniej w badaniach mediów takim kluczowym wytrychem do badania były badania widowni, badania publiczności, tak? I to była taka sytuacja, w której okej, człowiek korzysta z mediów, kiedy na przykład, nie wiem, siada przed ekranem, tak? Albo w kinie, albo przed telewizorem, albo obok stacjonarnego, najczęściej tak, radioodbiornika. I wtedy się dzieje kontakt z mediami, a potem się te media wyłącza się to urządzenie i się odchodzi od tego i wtedy już się nie ma kontaktu z mediami. No ale oczywiście w latach 90. No, za sprawą no właśnie między innymi internetu, ale też w ogóle cyfryzacji wszystkich technologii i takiego procesu konwergencji, który sprawił, że dzisiaj trudno jest mówić w ogóle o tym, że coś, nie wiem, jest specyficzne dla jakiegoś medium, bo no to dobrze widać to pewnie na przykładzie telewizji, tak? To znaczy, jak rozmawiamy o telewizji, no to pewnie tę rozmowę dobrze byłoby zacząć od pytania o to, o czym rozmawiamy, kiedy rozmawiamy o telewizji, tak? No bo to jest rozmowa, która 15 lat temu byłaby dosyć prosta. Tak? Oglądanie telewizji to było siadanie w momencie wyznaczanym przez ramówkę, przed odbiornikiem telewizyjnym. Mieliśmy taką spójność technologii. Trzeba było mieć telewizor, praktyk społecznych, tak, tam był pewien rytm dnia do tego dostosowany, tak, to zresztą dobrze było widać w badaniach w Polsce, także nie wiem, że teleekspres to był taki moment końca dnia pracy dla wielu ludzi, no i mieliśmy też tam taką ramę prawną, która polegała na tym, że no w największym skrócie program telewizyjny nadaje stacja telewizyjna. No a dzisiaj ten pakiet się totalnie rozwalił, tak, jakby no mogę sobie oglądać treści telewizyjne na telefonie, mogę je robić w ogóle z, nie wiem, z pominięciem oficjalnych kanałów, bo mamy, nie wiem, na przykład w sieci pirackie streamy, nie wiem, wydarzeń sportowych. Mogę oglądać serial, który pewnie tak historycznie, jak na niego popatrzymy, jest najbardziej, jedną z najbardziej klasycznych form telewizyjnych, ale robi go Amazon, który możemy o Amazonie powiedzieć bardzo różne rzeczy, że jest bardzo wieloma rzeczami, ale pewnie jakbyśmy sobie zrobili taką listę tego, czym jest Amazon, no to nie pomyślelibyśmy w żadnym momencie, że jest stacją telewizyjną, co ma też ciekawe znowu konsekwencje na takim poziomie politycznym. Tak? To znaczy, nie wiem, czy nasze słuchaczki i słuchacze pamiętają na przykład taką historię, która się kiedyś wydarzyła w Polsce nie tak bardzo dawno temu, jeszcze jak sobie popatrzymy w takich szerszych kategoriach historycznych pod tytułem Afera Rywina. Tak? Afera Rywina, która w największym skrócie jest, była o tym, że Agora chciała mieć swoją stację telewizyjną. No i to było coś, co, no właśnie, tak, jakby wokół czego zrobiło się, mówiąc delikatnie, takie zamieszanie, które miało moc obalania rządu. Dzisiaj, jak do Polski wchodzi Netflix na przykład, tak, albo Amazon Prime, które funkcjonalnie dla wielu osób, zwłaszcza z takiej bańki wielkomiejskiej, wykształconej, jest telewizją, no to nie pyta polskiego rządu o licencję. Po prostu streamuje swoje treści, jest w zasadzie poza kontrolą, co z jednej strony jest fajne, no bo właśnie wokół tej przestrzeni wolności i braku kontroli państwa no, dzieje się wiele dobrych rzeczy, ale równocześnie myślę, że no, od początków XXI wieku w ramach zmiany modeli biznesowych tych wielkich korporacji i też, no i też takiej postępującej centralizacji internetu, którego legenda przecież zawsze od początku było, że to jest taka zdecentralizowana, ahierarchiczna sieć.
No, dzisiaj co masz na myśli mówiąc centralizacja internetu? Mówisz o tym, że to jest, że jakby centrum robią się te wielkie korporacje?
Tak. No jakby z jednej strony na takim poziomie, że nie wiem, no, że gdyby, nie wiem, Amazonowi coś się bardzo poważnie zepsuło, to połowa internetu nie będzie działała, ale z drugiej strony też, jak sobie popatrzymy, nie wiem, no gdyby każde z nas sobie zrobiło taki, nie wiem, rachunek sumienia albo wypisy z medialnej diety, no to nagle się okaże, że oczywiście lubimy tę opowieść o nieskończonym obszarze gigantycznych możliwości, no ale zaraz się okaże, że nas obsługują 3-4 firmy.
I kontrolują w dużej mierze to, co widzimy w tym internecie.
Kontrolują to, co widzimy w internecie oraz też, no, skoro spędzamy z nimi tak wiele czasu, dokonujemy różnych wyborów, wchodzimy w interakcję z ich serwisami, zbierają na nasz temat gigantyczną ilość danych, no, która jakby no, oczywiście tak dzięki Komisji Europejskiej trochę jest kontrolowana, ale ciągle też tej kontroli próbują się wymykać. No i też jakby no, konsekwencje budowania właśnie tych naszych profili predykcyjnych i tak dalej, tak jak mówiłeś wcześniej, jakby mamy korzyści z tych usług, jasne, ale też pewnie nie zdajemy sobie sprawy z niektórych rzeczy, tak, które mogą się pojawić w przyszłości, tak, to znaczy nie wiemy, przeważnie nie myślimy o tym, że jak, nie wiem, no, ktoś wrzuci, nie wiem, no, to będzie pewnie głupi przykład, ale coś takiego przychodzi do głowy, nie wiem, na social media nasze zdjęcie z papierosem, no to nie myślimy o tym, że może za 10 lat, jak będziemy sobie chcieli wykupić jakieś ubezpieczenie zdrowotne, to przez to jedno zdjęcie ono będzie droższe, tak, na przykład o 100%, bo te dane gdzieś zostają i mogą być wykorzystywane także poza naszą wiedzą. Nie mamy nad nimi kontroli. Tak? No a oprócz tego mamy też tą sytuację, że uwłaszczają się te firmy na tych gigantycznych ilościach danych, no i sprawują absolutny taki monopol. No to jest też historia o tym, że znów tak wplatam te wątki historyczne chyba bardziej niż myślałem, że będę.
Spoko, ja bardzo lubię historię, więc dla mnie luzik.
ale mamy pewnie, nie wiem, no, z przeszłości wspomnienia, nie wiem, no, jakby znamy historię o, no, nie wiem, w Polsce o magnaterii, ale znamy historię też, nie wiem, o magnatach prasowych, tak, to akurat zupełnie nie dotyczy Polski, albo znamy historię o magnatach kolejowych, magnatach stalowych, o tym, że w różnych momentach dziejów no, ktoś zarabia gigantyczne pieniądze na jakiejś zmianie, często zmianie technologicznej, i nagle staje się potężniejszy od rządów. No i z tej perspektywy musimy sobie powiedzieć, że prawdopodobnie nie było nigdy w historii ludzkości osoby, która miałaby takie zasoby jak Elon Musk, Jeff Bezos. I mówiąc szczerze, wydaje mi się, że to jest... No, że to jest niebezpieczne, tak? Że jakby, że te pieniądze też pochodzą jednak z wydobycia danych z nas, zrobienia czegoś. No tak, to jest może jakiś.
Powiedz mi, powiedziałeś o tych magnatach kolejowych czy magnatach stalowych i że firmy albo ludzie stawali się potężniejsi niż rząd. Czyli bo ja nie byłem pewien co do tego, czy biznes już kiedyś stał się potężniejszy niż rząd. A z tego, co mówisz, to już tak było.
Tak, jasne.
I jak to się skończyło dla tych ludzi, którzy prowadzili te biznesy?
No wiesz co, no to jakby historia pewnie działa w ten sposób, że jak ktoś jest tak kosmicznie bogaty, to zazwyczaj nigdy nic strasznego tym ludziom się nie dzieje, ale oczywiście te firmy no są jednak kontrolowane w jakiś sposób, ta kontrola społeczna zostaje przywrócona i pewnie jakbyśmy sobie, nie wiem, popatrzyli na przykład, nie wiem, na Stany Zjednoczone, gdzie teraz te biznesy największe są zlokalizowane, no to jakbyśmy popatrzyli na przykład na rynek telefoniczny w Stanach Zjednoczonych, no to on został jednak na podstawie prawa antymonopolowego podzielony, tak, podzielony na mniejsze firmy, no bo uznano, że musi być jakiś rodzaj konkurencji. Ja oczywiście to nie jest o tym, że ja uważam, że Facebooka trzeba podzielić albo Google'a trzeba podzielić, czy tam Alphabet, ale mam poczucie, że coś z tym wszystkim po prostu trzeba zrobić, tak? I to nie musi być kwestia prawa antymonopolowego, bo to wszystko działa dzisiaj pewnie w trochę inny sposób. I oczywiście też jestem bardzo umiarkowanym optymistą ze dwóch względów, tak? To znaczy z jednej strony albo z trzech. Jeden to jest ten wątek, o którym mówiliśmy. Te wszystkie sprawy związane z algorytmami, z nowymi modelami biznesowymi są super strasznie skomplikowane i większości ludzi się nie chce o tym słuchać, tak? Więc łatwiej nam jest myśleć właśnie o tym w takich kategoriach magicznych. Grunt, że działa. Jak działa, to nie wnikajmy, po co drążyć, mówiąc delikatnie.
Chyba też troszeczkę coraz mniej ludzie nie chcą o tym słuchać, bo zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, jak istotna to jest kwestia. Plus teraz z tego, co widziałem, to Apple troszeczkę wypowiada wojnę tym social mediom i wprowadziło już możliwość blokowania. Jak na przykład ściągam Instagram, a ściągam go kilka razy dziennie, bo zawsze go usuwam, żeby nie używać, to za każdym razem muszę kliknąć Ask App not to track. Czyli w jakiś sposób już zaczynają wpływać na to, żeby te firmy pobierały troszeczkę mniej danych. Wciąż pobiera u nas informacje Apple, ale można trochę przyblokować Facebooka dzięki nim.
No tak. No ale to jest pytanie, czy to nie jest jednak gaszenie ognia benzyną i czy jednak nie wolałbym. Oczywiście to w Polsce też w obecnej sytuacji politycznej to jest dodatkowo trudna rozmowa, tak? Ale jednak wolałbym, żeby przed kalifornijską korporacją bronił mnie, nie wiem, no, bronił mnie w demokratycznym procesie jednak, nie wiem, rząd, który jest, nie wiem, w transparentny sposób wybierany, niż inna kalifornijska korporacja, więc to jest ten jeden wątek. Drugi wątek, no to jest też, myślę sobie, ja mówiąc szczerze, myślałem, że tym takim momentem przełomowym będzie afera Cambridge Analytica. Wokół tego było głośno i po tym, no właśnie, było głośno i w sumie niewiele się stało, tak? Niewiele się stało i myślę, że to też pokazuje trochę problem numer dwa, to znaczy jak mamy krytykować cyberkorporacje i gromadzić jakiś społeczny gniew wokół tego, no skoro te korporacje są też, no taka badaczka McKenzie Work używa takiego słowa wektoryści. Tak, to znaczy, że dzisiaj oprócz tego, że są firmy, które mają gigantyczny kapitał, są też firmy, które zarządzają tym, w jakim kierunku rozchodzą się informacje, tak? Czyli kontrolują całą tą sferę komunikacyjną. No i mówiąc sobie szczerze, pewnie pewnie Facebook nie jest idealnym miejscem, żeby krytykować Facebooka. Tak? I oczywiście to nie chodzi o to, że Facebook tak nie pozwoli tam wpisać Facebook jest głupi i od razu nas zbanuje, ale jeśli coś się zaczyna dziać, no to coś może być tak za pomocą tak algorytmu wyświetlany częściej lub rzadziej, więc to jest ten drugi wątek. No i trzeci wątek, no to oczywiście zabrzmi pewnie nieco paranoicznie, ale to też wiemy, no i to też jest, nie wiem, no dobrze, to jest też opisane między innymi w takiej książce Szoszany Zubow, Kapitalizm inwigilacji, która może nie jest najbardziej odkrywcza na świecie i może nie najlepiej napisana pod każdym względem, ale jest pewnie dzisiaj taką ikoną właśnie myślenia o tym, że coś poszło nie tak. No i tutaj też pewnie, jak sobie popatrzymy na ten moment, kiedy korporacje, które wcześniej no, opierały się głównie na takim modelu treści tworzonych przez użytkowników, zrobiły taki zwrot w stronę danych tworzonych przez użytkowników i zarządzania danymi, ekstrakcji danych, zresztą to słowo ekstrakcja jest tutaj ważne i pewnie fajnie byłoby do niego wrócić potem też, nawiązując do tych czasów kolejowych i innych, no to jest też moment, kiedy w Stanach zaczyna się wojna z terroryzmem, tak? Kiedy jesteśmy po 11 września, no i mówiąc też, no tak jakby, no wiemy na przykład, tak, to nie jest żaden sekret, że CIA jest, no ma wielki kontrakt z Amazonem, tak? I że jest współpraca pomiędzy amerykańskimi służbami a tymi cyberkorporacjami. No i jakby no to też jest coś, co nie sprzyja przykręcania śruby tym korporacjom, no bo równocześnie no to jest najbardziej doskonała maszyna inwigilacyjna w historii świata, tak? Która po 11 września, który był sygnałem też pokazującym, że te rozproszone sieci komunikowania sprawiają, że też, no nie wiem, zagrożenia dla bezpieczeństwa są inne, tak? To znaczy one są też właśnie, nie wiem, ahierarchiczne, zdezorganizowane i że to nie jest tak, że ktoś jest profesjonalnym terrorystą w takim myśleniu sprzed, nie wiem, tak z czasów.
Powiedz mi, co sprawia, że jesteś bardziej skory wierzyć w rząd niż w korporacje prywatne?
Bo nad rządem mamy mimo wszystko jakąś kontrolę, tak? Jakby mamy transparentne procesy, mamy wybory, możemy wybierać inny rząd, tak? Jakby rząd jednak, oczywiście znowu tak pewnie w tym momencie specyficznym, geograficznym i historycznym, to pewnie jak powiem, że rząd nie łamie prawa, to mi się trochę załamie głos na chwilę, ale jednak myślę, że, no, że tutaj ta kontrola społeczna jest radykalnie większa i tutaj też nie chodzi o to, nie chodzi wyłącznie o to, żeby tak, bo to jest oczywiście trudny spór światopoglądowy, tak? Ale wydaje mi się, że to jest też po prostu z jednej strony o kontroli, ale z drugiej strony też o redystrybucji, tak? To znaczy ja jestem absolutnie przekonany, że wszystkie nowe pomysły biznesowe, które są nam sprzedawane jako coś, co jest innowacyjne, no są toksyczne społecznie, tak? Nie wiem, no to samo dotyczy, nie wiem, sharing economy tak zwanego i nie wiem, no usług typu Uber, tak? Które są oczywiście super wygodne, jeśli chodzi o, nie wiem, tak? Czy Uber Eats, tak? Są super wygodne, jeśli chodzi o o użytkowanie tego, tak? Ale jednak no, to jest jakaś paradoksalna sytuacja, w której firma, która ma, nie wiem, no, wielu inwestorów, w związku z tym może przynosić straty, wykańcza lokalną konkurencję, jest absolutnym freeriderem, jeśli chodzi o infrastrukturę publiczną, tak? Jest to słynne zdjęcie gościa z Uber Eats, który po to, żeby Uber zarobił pieniądze, wsiada sobie ze swoim rowerem i torbą na plecach do warszawskiego tramwaju, do którego ja dopłacam jako podatnik, tak? Ale dopłacam do niego po to, żeby dzieci mogły za darmo pojechać do szkoły, a nie po to, żeby kalifornijska korporacja, która tutaj płaci groszowe podatki, mogła zarobić. Więc oczywiście niech to się wszystko dzieje, ale niech dzieje się wokół takich no bardziej uregulowanych zasad i absolutnie jestem przekonany, że jest to możliwe.
Czyli nie wierzysz w kapitalizm, czyli że jeśli firma jeśli firma dostarcza produkt, który ma wartość, to ludzie go kupują. Natomiast jeśli firma zaczyna robić coś, czego ludzie nie chcą, to po prostu przestają kupować. Oczywiście ten proces jest wydłużony, bo ludzie się na przykład do aplikacji uzależniają. Ale wciąż myślę, że zobacz na przykład, co się dzieje z TikTokiem. Więc teoretycznie można mi powiedzieć, że Instagram zły, Facebook zły, ale kapitalizm działa i pojawia się TikTok. Ludzie wybierają z jakiegoś powodu TikToka. Ten powód nie jest mi znany jeszcze, ale wybierają TikToka. Więc teoretycznie można by narzekać na korporacje, ale ten kapitalizm jednak działa. Jeśli korporacja robi coś, z czego ludzie nie są zadowoleni, to po prostu przejdą do innej firmy.
Okej, ja wierzę w wolny rynek, nie wierzę w dziki rynek. Tak? I jak mówimy o kapitalizmie, no to pytanie, czy rozmawiamy właśnie o takim kapitalizmie, który nie jest regulowany w żaden sposób? Czy rozmawiamy o takim kapitalizmie, który funkcjonował w Stanach Zjednoczonych na pewno jeszcze w latach 60., no pewnie, nie wiem, no to był taki, prezydentura Reagana była tym takim symbolicznym momentem, tak, radykalnej zmiany. I myślę, że nie trzeba być, nie wiem, komunistą, socjalistą, żeby wierzyć w dobro wspólne na przykład, tak, i w ochronę słabszych, zwłaszcza, że tak jak sobie mówiliśmy, no myślę, że no, że doszliśmy też do jakiegoś kuriozalnego momentu i to jest też coś, o czym warto mówić w wypadku technologii. No, że ci właśnie, nie wiem, wielcy innowatorzy z Doliny Krzemowej mają tyle pieniędzy. Jest taka bardzo fajna, na przykład prosta gierka tekstowa. To robi wrażenie na przykład, tak? W której możesz się wcielić w Jeffa Bezosa i możesz na przykład, tam są wybory w rodzaju, możesz poświęcić 10% swojego majątku i rozwiązać problem głodu w Stanach Zjednoczonych. Tak, jakby.
Ostatnio była taka sytuacja z Elonem Muskiem i powiedział, że nawet, że odda tą część swojego majątku, żeby rozwiązali głód, i później wypowiadał się o tym, że nikt tego nie pociągnął dalej, bo oczywiste jest, że to nie jest prawdą.
No tak, 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 no bo to jest oczywiste właśnie, wiesz, no my też jakby trudno o tym rozmawiać w kraju, w którym z mlekiem matki niemalże się wysyła opowieści o tym, jak to ZUS przewala nasze ciężko zarobione pieniądze, jak to panie z ZUS-u kąpią się w szampanie i w ogóle jak państwo marnuje nasze pieniądze, no to jest oczywistą bzdurą, tak? To znaczy jasne jest, i to jest też problem w ogóle w tych procesach, o których mówimy, na przykład demokratyczny proces stanowienia prawa trwa. I nie zawsze jest super efektywne, tak? I to jest ten problem, że w tym wyścigu z cyberkorporacjami, no jeśli mamy zwłaszcza, nie wiem, no takie miejsca jak Facebook, który jak wiemy jest zarządzany dosyć autokratycznie, no to trudno jest jakby czasami za tym nadążyć, ale no jest taka świetna autorka, o może do tego się odwołam, jest taka świetna ekonomistka Mariana Mazzucato, która no, najpierw wkurzyła neoliberalnych ekonomistów taką książką, która wyszła w Polsce dobrych parę lat temu, i też taki żart, chociaż nie wiem, czy to kogokolwiek zachęci do jej przeczytania, przedmowę do polskiego tłumaczenia napisał niejaki Mateusz Morawiecki. Ale to przedsiębiorcze państwo pokazuje, że tak naprawdę często państwo jest tym innowacyjnym inwestorem, bo nie wiem, bo gdyby nie amerykańscy podatnicy, nie byłoby internetu, gdyby nie europejscy podatnicy, nie byłoby GPS-a i tak dalej, i tak dalej. A później oczywiście ktoś, nie odmawiając mu jakby tak zdolności, umiejętności i tak dalej, i tak dalej, ale powinniśmy myśleć o tym jednak, no właśnie, no ja wiem, że państwo łatwo jest myśleć o państwach jako o takich molochach, ale to jeszcze odbije jeszcze piłkę w drugą stronę, odwołując się do ostatniej książki Mazzucato, która nosi tytuł Wartość Wszystkiego. I to jest książka, którą myślę, że szczególnie mocno wybrzmiała po czasach pandemii, tak, albo w czasach pandemii, tak, bo ona się ukazała kilka miesięcy temu, chyba już może kilkanaście, ale to ciągle była pandemia. Co jest wartościowe dla społeczeństwa, tak? To znaczy, czy to jest w porządku, że prezes banku zarabia przez miesiąc tyle, ile zarabia pielęgniarka przez kilka lat? Według mnie to nie jest okej.
To nie jest chyba troszeczkę... Wydaje mi się, że To nie jest tak, że jedna osoba może napisać o tym, co jest ważne i wartościowe dla społeczeństwa.
Nie, no jasne, co? Tylko to jest, wiesz, to jest ona w ogóle w tej książce wrzuca fajny wątek i tak znowu będzie Platon. Że Platon, u Platona też mamy ten wątek, jak rządzić ludźmi, jak rządzić ludźmi. I u Platona ten pomysł brzmi, zdaje się, w ten sposób, żeby zapłacić matkom, żeby opowiadały dzieciom jeden rodzaj historii. I potem już będzie łatwo, tak? I myślę, że problem dzisiaj polega nie na tym, że Mariana Mazzucato wie, jak jest naprawdę, a inni kłamią, tylko żebyśmy sobie opowiadali różne rodzaje historii, tak? I na przykład, no, myśleli o tym, że taki, nie wiem, no, ekstraktywistyczny kapitalizm to nie jest jedyny model, tak? I nie trzeba być, nie wiem, no, nie trzeba wracać do PRL-u albo do Związku Radzieckiego. No nie wiem, jest w Hiszpanii na przykład, jest taka spółdzielnia, która się, tak, baskijska spółdzielnia założona przez księdza, nazywa się Mandragon. I jest, jeśli dobrze pamiętam, 11 co do wielkości firmą w Hiszpanii, która kieruje się taką zasadą, tam to różnie wygląda w różnych spółkach, tak? Ale jedną z zasad, którą oni mają przyjętą, jest to, że rozpiętość pomiędzy najniższą i najwyższą płacą w przedsiębiorstwie. W niektórych firmach to jest 1 do 3, w najbardziej radykalnym przykładzie to jest 1 do 9, tak? To znaczy prezes firmy, przyjmując, nie wiem, sprzątacz, sprzątaczka, to jest jakby 900% różnicy, tak? I myślę, że to też inaczej ustawia i może da się działać w taki sposób, tak? To znaczy ja myślę, że problemem jest, i tutaj zrobię jeszcze kółko do tego, o czym mówiłem wcześniej, bo użyłem tego słowa ekstraktywizm. I myślę, że problem, no właśnie, problem w opowiadaniu tych historii o nowej sytuacji polega na tym, że nie mamy dobrych metafor, nie mamy dobrych punktów odniesienia. Te wszystkie procesy są też niematerialne, tak? To znaczy, jak ktoś komuś budował, nie wiem, linię kolejową, źle traktował robotników i tak dalej, to może ktoś to mógł widzieć, tak? Ktoś mógł tego dotknąć, tak? Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym no tak jakby nie dotknę Wi-Fi, tak? Nie, większość tych rzeczy jest ukryta i bardzo skomplikowana, niewyobrażalna wręcz, ale paradoksalnie no to są ciągle zjawiska, które są osadzone w materialnych procesach, tak? W tym sensie, że żeby mój telefon działał albo żeby mój laptop działał, no to tam jest potrzebne na przykład, nie wiem, to, żeby w Republice Konga ktoś wydobył rzadkie minerały, tak, w paskudnych warunkach. I myślę, że to jest taka metafora, to znaczy żyjemy w momencie, w którym wiemy, że eksploatacja planety na takim poziomie właśnie zupełnie nieokiełznanym, no to jest coś, co odbija się nam teraz czkawką, tak, jakby mamy kryzys ekologiczny, jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Myślę, że dokładnie w ten sam sposób możemy myśleć dzisiaj o tym, że jesteśmy w erze ekstraktywizmu danych. To znaczy kilka firm robi sobie kopalnie w naszych głowach i to jest bardzo opłacalny biznes, ale on jest opłacalny w taki sposób, jak kopalnie są opłacalne. Tak? To znaczy zależy, jak liczysz zyski. Jeśli liczysz to, ile kasy zarobi właściciel kopalni, no to jasne, to jest super opłacalny zysk, ale jak policzysz, nie wiem, tak, koszty leczenia tych, którzy stracili zdrowie mieszkając w okolicach tej kopalni, jak policzysz straty ekologiczne i weźmiesz to wszystko w jeden rachunek, no to nagle się okaże, że może to nie jest jednak taki najlepszy interes i może jako społeczeństwo powinniśmy poustawiać to trochę w inny sposób.
Okej. Ja bym chciał wrócić do tego kapitalizmu, bo to mnie zainteresowało, co powiedziałeś. Tak swoją drogą, nagrywanie podcastów online jest straszne, bo nie chcę ci przerywać i wiem, a jest delay pomiędzy nami. Jeśli ty mówisz, ja ci się będę wcinał, to będziemy, wiesz, robili takie więc od razu czuję tę różnicę. W każdym razie kapitalizm i według mnie, na tyle na ile ja rozumiem kapitalizm, a na pewno rozumiem go mniej niż ty, to konsumer prowadzi firmę, czyli ty dostarczasz produkt i ludzie, którzy kupują od ciebie produkt, wyznaczają to, czy ty masz wartość, czy nie. Więc w momencie, kiedy dostarczasz produkt, którego ludzie nie są zadowoleni, to przestajesz dostarczać wystarczająco wartości, żeby być na rynku. Więc w pewnym sensie to nie jest dziki zachód, bo to my decydujemy o tym, czy firma istnieje, czy nie.
Okej, okay, ale jak wyobrażasz sobie koniec Facebooka? Tak, firmy, która ma tak gigantyczną kapitalizację i tyle luźnej gotówki, że w momencie, kiedy pojawi się coś, co nie będzie wspierane, tak powiem, na jakim przykładzie możesz powiedzieć, co nie będzie wspierane przez chiński rząd, tylko powstanie w ramach tej właśnie, nie wiem, garażowej legendy, że chłopaki i dziewczyny w Kalifornii wymyślą coś lepszego. Tak, okej. Okay. I powiedzą, okej, okay, zdetronizujemy Facebooka. Ludzie zaczną się tym interesować i w to wejdą. W którymś momencie nastąpi ten, jakby, no, będzie ten moment, w którym Facebook powie, okej, okay, dobra, miliard dolarów, 10 miliardów dolarów, 20 miliardów dolarów, whatever. My ich przejmujemy. I to dalej będzie Facebook.
Tak było ze Snapchatem i oni odmówili i padli, więc to jest jeden fajny przykład. Drugi przykład jest taki, że mamy, no bo tak, teraz te firmy z Kalifornii wywodzą się jednak z USA, więc przewidziałeś to, co chciałem odpowiedzieć i odpowiadam, że TikTok jest w pewnym sensie odpowiedzią na to. Może nie tyle odpowiedzią, bo TikTok też nie jest idealny na pewno. Natomiast jest czymś, co sprawia, że pojawia się konkurencja na rynku. I teraz Facebook ma już troszeczkę gorzej, bo domyślam się, że nie będzie im łatwo kupić TikToka. Z tego, co pamiętam, to Trump w pewnym momencie chciał go w ogóle zbanować ze Stanów Zjednoczonych. Więc to znaczy, że to jest poważny konkurent dla tych korporacji. Więc teraz jeśli powstanie jeszcze kilka takich firm, które z jakiegoś powodu stwierdzą, dobra, my się nie sprzedajemy do Facebooka, reszta się pewnie sprzeda, no to w jakiś sposób jesteśmy w stanie wyważyć ten rynek chyba.
No ja myślę, że on się radykalnie nie wyważa, tak? To znaczy jakby ten TikTok, tak jak mówiłem, no to jest trochę, wydaje mi się, w tej mediasferze bardziej rywalizacja USA-Chiny, tak? Niż i kto będzie miał dostęp do naszych danych. I jasne, może będzie, tak, nie wiem, może Tencent coś tam jeszcze nam wciśnie i tak dalej, i tak dalej. I może zamiast tych 4-5 graczy będzie 7-8, ale myślę, że to jakościowo nie zmieni tej sytuacji, że to jest zatkany, zabetonowany, zmonopolizowany rynek, bo też, wiesz, jakby, no, myślę, że tutaj działa taki mechanizm kuli śniegowej, tak, to znaczy tym, co jest największą wartością dla tych firm, są nasze dane, tak, i...
Ja się chyba z tobą nie zgadzam. Myślę, że internet jest na rynku ile? 30 lat. Taki internet w formie, w której go znamy aktualnie, jest od 15-20 lat, więc to jest bardzo mało czasu, jeśli chodzi o to, ile trwają biznesy. No i teraz, jeśli ja bym miał możliwość przejść na social media, które nie są ograniczane algorytmami i mogę mówić na tych social mediach, co chcę, to bym na to przeszedł. Zobacz, co się na przykład dzieje ze Spotify, gdzie wykupili Joe Rogana. Teraz Joe Rogan nagrywa odcinki o COVID-zie, które są automatycznie banowane z YouTube'a. YouTube jest ze Stanów, Spotify jest ze Szwecji. Więc to też jest, to już jest ciekawa rzecz, bo ostatnio słuchałem podcastu gościa, który się nazywa Patrick B. David i powiedział, że jego podcast, pomimo tego, że miał podcasty z Kobe Bryantem, jest turbo popularny, to najpopularniejszy jego podcast jest właśnie z doktorem, z którym rozmawiają o COVID-zie, który został odcięty momentalnie z YouTube'a. Więc mi się wydaje, że to już jest moment, w którym ludzie przechodzą sobie spokojnie do Spotify'a, dlatego, bo te korporacje są zjadane przez same siebie, bo nie da się opanować tej skali według mnie, więc to jest ich główny problem.
Znaczy ja przyznam, że mam wspomnienia różnych usług, które miały być alternatywą dla Facebooka, na przykład miałem konto, był taki serwis, o którym już nikt nie pamięta, Diaspora, ale to oczywiście cały czas jest też kłopot, no, polegający na tym, że oczywiście są też takie dyskusje, no, też jest, myślę, w ogóle dla tych takich dominujących dzisiaj historii bardzo znaczące, że oczywiście zawsze jest ta odpowiedź, okej, możesz zrobić coś inaczej, tak, możesz zrobić coś inaczej, jak ci się nie podoba, to możesz zrobić coś inaczej, możesz się w ogóle odciąć i tak dalej, i tak dalej. No ale pewnie bardzo, bardzo, bardzo trzeba byłoby być dzisiaj uprzywilejowaną osobą, żeby móc sobie pozwolić na przykład, nie wiem, no, prowadzić życie zawodowe w odcięciu od wszystkich social mediów, tak? A jak próbujesz przejść, no właśnie, tak, na nieszczęsną, zapomnianą diasporę, no to chwilę później okazuje się, że tam nikogo nie ma, tak? Że tam nikogo nie ma, ona nigdy nie urośnie i zdycha szybciej niż powstaje, więc oczywiście tak jakby, no, fajnie, że mamy różne zdania, tak? I to jakby też jest ważne, żeby nie chodzi o to, i o tym właśnie mówię, żebyśmy się nie zgadzali ze sobą wszyscy, ale myślę, że no, jeśli
to nie jest tak, że ja się z tobą nie zgadzam. Ja po prostu podważam to, co mówisz, bo jestem ciekawy. Ja się domyślam, że ty ze swoim doświadczeniem, oczywiście twoja wiedza, a moja wiedza jest taka, twoja wiedza jest taka. Więc ja tutaj mogę tylko powiedzieć, jak ja to widzę z mojej perspektywy. Ale wróćmy na przykład do tej II wojny światowej, kiedy Niemcy zaatakowały Europę i teoretycznie Niemcy w tamtym czasie były mocarstwem, które miało najsilniejsze wojsko na świecie. Więc teoretycznie można by ich porównać troszeczkę do tego Facebooka, który jest w tym momencie najsilniejszy na świecie. No i rzeczywiście on się rozprzestrzenia i będzie i najprawdopodobniej zawładnie jakąś bardzo dużą częścią rynku, co już zrobił, ale to wcale nie znaczy, że on nigdy się nie skończy. Wydaje mi się, że mocarstwa zawsze padają z jakiegoś powodu.
Może tak, tylko tutaj no myślę, że co jest ciekawe w tej logice, no właśnie tak jakby uspołecznienia kosztów i prywatyzacji zysków, no że wydaje się, że ta przestrzeń informacyjna jest taką ostatnią granicą, tak? To znaczy ropa się kiedyś skończy, gaz się skończy, tak? Jakby Amazonię można wyciąć, ale my ciągle będziemy produkować dane. Tak, jakby i ten zasób, na którym uwłaszczają się te firmy, o których rozmawiamy, jest potencjalnie niewyczerpany.
Ty trochę chyba mniej wierzysz w ludzi i w to, że będą starali się być niepodlegli.
Nie, no bardzo wierzę. Ja bardzo wierzę w ludzi i dlatego też prowadzę tę rozmowę, to znaczy z tobą, tak? To znaczy chciałbym, żeby też osoby, które nas słuchają, zrozumiałem, że jest jakiś problem. To jest oczywiście problem, który jest też taką fundamentalnie trudną rozmową i może znowu ja się złapię tej ekologicznej metafory, tak? To znaczy, że tak jak sytuacja środowiska sprawia, no że być może w różnych sytuacjach powinniśmy robić nie te rzeczy, które są dla nas najbardziej wygodne, albo tak, nie wiem, kupować zawsze to, co jest najtańsze, no, że być może do myślenia o mediach też powinniśmy wrzucać takie argumenty, chociaż oczywiście no to jest znów, tak jak mówiłem, trudna rozmowa o tyle, że na przykład, nie wiem, no tak jak trudno przekonywać, nie wiem, no do zmiany diety osoby, których nie stać na droższe rzeczy, tak samo trudno jest, nie wiem, no mówić o tym, okej, podejmuj inne wybory konsumenckie, bo z perspektywy całej planety i z perspektywy najbliższych 100 lat tak będzie lepiej. Tak, jakby na jakimś poziomie jesteśmy egoistyczni i mamy też krótki horyzont, tak?
Tutaj zatrzymam, bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Więc ja dlatego jestem zwolennikiem kapitalizmu, bo może nie, ja nie, tak żeby nie było, ja nie używam tego słowa zbyt często, ale jak już rozmawiamy o tym, to ja postrzegam to jako kapitalizm, czyli to, żeby jednostka mogła się bogacić. I wtedy, jeśli jesteś jednostką, która ma problemy finansowe, to tak jak mówisz, nie będziesz się zastanawiał nad tym, czy krzywdzisz planetę, bo nie masz na to czasu, bo musisz przeżyć. I teraz, jeśli jednostka się bogaci, to może cały czas zmieniają się jej potrzeby i cały czas zmienia się jej poziom wpływu na to, co robi wokół siebie. Więc wracam też trochę do tego biznesu, co powiedziałeś, że w Hiszpanii jest firma, która stara się wyrównać to, ile płacą na najniższych i na wyższych stanowiskach. I ja nie jestem pewien, czy się z tym zgadzam, bo wydaje mi się, że szef, tak jak powiedziałeś, czy to jest okej, że szef banku zarabia ileś tam razy więcej niż osoba na najniższym stanowisku w banku, ale czy bierzesz pod uwagę to, ile ryzyka na siebie bierze ten szef banku i co się z nim dzieje, jeśli on popełni jakieś takie drastyczne decyzje?
No nie wiem, szczerze mówiąc nie znam dramatycznych historii prezesów banków, którzy podjęli jakieś ryzyko i potem stało się coś strasznego. Myślę, że chociażby tak historia sprzed kilkunastu lat kryzysu ekonomicznego pokazuje, że raczej rok później dostają gigantyczne bonusy, niż się zabijają. Pewnie częściej się mimo wszystko zabijają biedni ludzie, którzy nie mają na życie, którzy nie mają na spłatę pożyczek i tak dalej. Myślę, no ale tak, jakby to też nie chcę wchodzić w jakieś takie anegdotyczne historie. Myślę, że być może to jest też rozmowa o tym, że i znów jakby To nie jest o tym, że ja mam problem z kapitalizmem, tylko to jest problem z tym, co mamy na myśli, jak mówimy kapitalizm. Tak? Jakby, mhm. czy to, w czym żyjemy, to jest kapitalizm? Nie wiem, to jest też pytanie, czy w Skandynawii jest komunizm? Więc takie tutaj żarty moglibyśmy uprawiać, ale chodzi mi tak naprawdę o to też, że może wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, chociaż nie wiem, ale to ciekaw jestem też usłyszeć to od ciebie, że są takie usługi, które mają strategiczne znaczenie dla społeczeństwa, tak? Usługi publiczne, tak? To znaczy pewnie wszyscy się zgadzamy, że to pewnie znowu jest trudny moment na taką rozmowę dzisiaj w Polsce, ale nie wiem, no życie nas wszystkich, tak? Jego komfort zależy od tego, nie wiem, że mamy w domu wodę, że mamy w domu gaz, elektryczność i że firmy, które nam to dostarczają, nawet jeśli są podmiotami prywatnymi, to podlegają bardzo dużym regulacjom, tak? Podlegają bardzo dużym regulacjom, żeby na przykład właśnie, nie wiem, nie mogła się wydarzyć sytuacja, w której ktoś mówi, okej, dobra, teraz zaryzykujemy i podniesiemy wszystkim cenę wody o 1000% i zobaczymy, tak, jakby kto zbankrutuje, ja czy oni, tak, jakby mamy tutaj wiele, wiele bezpieczników jako społeczeństwo, bo to dotyka nas wszystkich. Media były, no właśnie, też to, jak mówiłeś o II wojnie światowej, no to media, ten taki porządek wokół telewizji, który był budowany po II wojnie światowej, był budowany właśnie w taki sposób, że w Europie, tak, wschodniej oczywiście, tak możemy o tym myśleć dzisiaj pewnie słusznie, krytycznie, to było podporządkowane państwom ze względów oczywistych, tak, propagandowych, kontroli społecznej. W Europie Zachodniej też bardzo długo, tak, do lat 80. ten rynek był no w zasadzie rynkiem stacji publicznych, które, no właśnie, trochę ten porządek był układany pod takim hasłem nigdy więcej, tak? To znaczy, okej, widzimy, do czego może doprowadzić brak demokratycznej kontroli nad mediami i jak może rozhuśtać nastroje społeczne, trzeba to kontrolować. I w Stanach Zjednoczonych też do lat 80. paradoksalnie ten porządek wyglądał bardzo podobnie, tak? To znaczy, oczywiście w modelu amerykańskim to były prywatne korporacje, ale one były, no, wywodząc się jeszcze ze stacji radiowych, no bardzo mocno koncesjonowane, tak? I mamy nawet, nie wiem, no to oczywiście znowu, to zawsze ma dobre i złe strony, tak? Był taki legendarny amerykański dziennikarz Richard Morrow, który postawił się senatorowi McCarthy'emu podczas polowania na czarownicę, tak zwanego w Stanach Zjednoczonych, tak, wymyślanie jakiegoś takiego komunistycznego spisku. I George Clooney o nim zrobił kiedyś film, to się nazywało Good Night and Good Luck. I tam jest taka fajna scena, w której, no właśnie, tak po emisji programu, w której stacja, nie pamiętam, tak to było chyba NBC, ale nie pamiętam, nieważne, ośmieliła się wyemitować program krytykujący prominentnego senatora. No chwilę później prezes dostaje telefon od innego senatora, który mówi, że jak chcecie mieć koncesję, to no to raczej nie róbcie takich rzeczy dłużej, tak? Więc jakby jasne jest, że ta kontrola to nie są tylko dobre strony. Niemniej myślę, że mamy jakiś taki społeczny konsensus, że są usługi, że są towary inne niż wszystkie, tak? I wydaje mi się, że to, czym w cudzysłowie handluje, obraca Facebook, Google, no to są właśnie te specjalne usługi, które pełnią rolę, no właśnie, w dużej mierze infrastruktury publicznej, tak? Bo to, czy Facebook, no właśnie, nie wiem, ocenzuruje czyjeś konto, coś pokaże, czegoś nie pokaże, albo czy to zrobi Google, tak, jak będzie działała nasza wyszukiwarka, albo jak będzie działał algorytm rekomendacji YouTube'a, no ma wpływ na to, jak zagłosuje na przykład w wyborach część naszych współobywatelek i współobywateli. No i tutaj jednak wchodzimy w taki obszar, w którym ja bym nie chciał, żeby jednak, no, znów tak jakby w ramach tego kapitalizmu, który wszystko sam wyreguluje, no, żeby rządzili ci, którzy mają tylko najwięcej pieniędzy i najlepiej ustawią sobie kampanię, tak? Wydaje mi się, że tam powinno być wbudowanych kilka bezpieczników.
Ale tak przecież jest chyba teraz. Jeśli chodzi o to, jak u nas wygląda sytuacja polityczna, to wygrywa ta partia. Według mnie tak jest. Według mnie jest tak, że wygrywa ta partia, która ma najlepiej dobraną strategię marketingową. No bo z jakiegoś powodu ludzie wiedzą o tym prezydencie, tak? Więc musi dotrzeć przez media do tych ludzi. A teraz, żeby dotrzeć do tych media, przez te media do ludzi, to musi mieć budżet, plus musi mieć dobrze stargetowaną kampanię, żeby trafić z odpowiednią wiadomością do odpowiednich ludzi. Więc w gruncie rzeczy to wygląda dokładnie tak samo, tylko medium jest inne.
Mm-hmm, okej, okay, jasne. I tutaj totalna zgoda, tak? Że jakby partia rządząca jest zdecydowanie najlepsza w media. I robi to świetnie, tak? Jakby może mnie to martwić, ale diagnoza absolutnie mam taką samą. Ale gdybyśmy sobie na przykład, nie wiem, popatrzyli na sytuację niedawno z zamknięciem konta Konfederacji, to znowu jest jakimś takim niekomfortowym dla mnie momentem, bo...
Zamknęli im konto na social mediach?
Tak. Na
serio?
Facebook. I... To nie jest o tym, że jestem obrońcą Konfederacji, tak? Nawet miałem taki...
O tym nie wiedziałem w ogóle,
Więc miałem trochę takiego złośliwego śmieszkowania sam do siebie, bo nie jest to moja ulubiona partia, najdelikatniej rzecz ujmując. Niemniej...
Mogę cię jeszcze zatrzymać z uwagi na to, że o tym nie wiedziałem. Czyli oni coś udostępnili? Jaki był powód? Zbanowali fanpage na Facebooku, tak?
Tak. Z tej perspektywy, że no właśnie tak, jest to partia, która na swoim profilu promuje szkodliwe społecznie treści, mowę nienawiści, ideologię antyszczepionkową i tak dalej. I to trochę jest tak, jak nie wiem, jak z zamknięciem, nie wiem, na przykład konta Trumpa na Twitterze, że ja uważam, jasne, tak. Jeśli chodzi o merytoryczną ocenę, to uważam, że trzeba i zbanować Konfederację, i Trumpa było trzeba zbanować, ale nie wydaje mi się, żeby w momencie, w którym to jest ważne narzędzie komunikowania społecznego, żeby to była decyzja, która jest po stronie, no właśnie, że to może być nietransparentna decyzja jakiejś korporacji, że ktoś doszedł do wniosku, okej, robimy tak, albo robimy inaczej, bo to jest dla mnie trochę taka sama sytuacja jak z tym dostarczaniem wody do domu.
I oczywiście tylko, że to tak. Trochę ciężko podejmować takie decyzje, bo łatwo zjeść swój własny ogon. Bo jeśli zaczynasz podejmować decyzję, kto ma prawo powiedzieć X i YZ, a kto nie ma prawa powiedzieć X i YZ, to w pewnym momencie dochodzisz do edge case'ów i musisz podejmować decyzję, gdzie jest granica pomiędzy czymś, co jest spoko i czego nie chcesz banować, a gdzie jest granica pomiędzy tym, co może zostać. I ta granica jest gdzie indziej dla każdej osoby. Więc to jest mega trudny temat.
No nie, ale jednak społeczeństwo działa w ten sposób, że mamy jakieś wspólne elementy, które są na przykład, no nie wiem, no nie możesz zacząć teraz w trakcie naszej rozmowy mówić, że no nie wiem, przepraszam, że tak dobrze, to może nie jest o tobie, ale gdyby podczas audycji inny podcaster powiedział, że no nie wiem, tak, Holokaust się nie wydarzył i Oświęcim nie był obozem zagłady, no to
albo że był dobry.
To mamy na to paragraf, tak? Jakby są rzeczy, których nie można mówić, tak?
Zgadzam się.
Bo społeczeństwo się dogaduje, że są jakieś granice, tak, wolności ekspresji, poza które jednak nie możemy wyjść, tak? Tak samo jak mamy, nie wiem, no jest jednak coś takiego jak, nie wiem, przestrzeń publiczna, społeczeństwo właśnie, tak? Bez względu na to, o czym mówiła Margaret Thatcher, też jakby ze specyficznej perspektywy ideologicznej. I nawet jak masz, nie wiem, coś, co jest twoją własnością prywatną, nie wiem, masz dom, masz mieszkanie, ale nie możesz z nim zrobić absolutnie wszystkiego, co ci się podoba, tak? Bo to jest część jednak większej całości, tak? I życie z innymi ludźmi polega na tym, że czasami jednak musimy się zgodzić z tym, że ktoś wkracza w sferę naszej wolności, tak? To znaczy, no nie wiem, no to też tak jak teraz mamy sytuację ze szczepionkami, tak? To znaczy jakby, no okej, sorry, wiem, że są ludzie, którzy nie chcą się szczepić, ale No jakby jeśli żyjemy w tym samym społeczeństwie i ktoś chce wychodzić do sklepu, do którego może, nie wiem, wejść moja matka, która jest w podeszłym wieku, no to przepraszam, no ale boję się, że ten ktoś ją zabije, tak, pośrednio.
Ja bym chciał sklaryfikować jedną rzecz, bo na moim Instagramie często udostępniam filmiki właśnie między innymi od Joe Rogana i jeśli chodzi o podcasty z COVID-em i ludzie do mnie piszą i z ich wiadomości wnioskuję, że oni myślą, że ja jestem antyszczepionkowcem, więc chciałem uciąć to, że ja nie jestem antyszczepionkowcem, tak dla jasności. Udostępniam to, bo lubię słyszeć różne perspektywy, nie dlatego, że jestem, że mam paranoję albo że jestem znawcą wirologii i uważam, że szczepionki są takie bądź inne.
Okej, okay, no to jest oczywiście w ogóle też problem tak w takiej dyskusji o mediach, i nawet tak, to miałem wczoraj zajęcie na temat komunikacji wyników badań, na których gościem był Krzysztof Korna z Centrum Nauki Kopernik, którego przy okazji pozdrawiam. I Krzysztof tam się powołuje na taki bardzo fajny case związany z tym, że na przykład, nie wiem, nam w dyskusjach wokół klimatu, no czasami mówimy sobie tak, okej, media powinny prezentować różne strony, i w związku z tym, nie wiem, no do dyskusji na temat klimatu przychodzi, nie wiem, naukowiec, który mówi tak, że mamy problem, jest globalne ocieplenie, planeta się gotuje, jest wielkie wymieranie i przychodzi ktoś, kto mówi, nie, sorry, to jest bullshit, jakby nie ma żadnego problemu. I Krzysztof ma tak, nie pamiętam, który z amerykańskich komików to tę sytuację zorganizował, ale była kilka lat temu taka audycja, która zaczęła się właśnie dokładnie w ten sposób, tak? To znaczy był denialista klimatyczny i osoba mówiąca, że właśnie tak mamy problem z kryzysem klimatycznym. Ale wtedy prowadzący audycję powiedział, okej, ale to nie jest tak, że to jest jeden do jednego, tylko te kontrargumenty przeciwko ociepleniu zgłasza około 2%, tak jakby jeśli popatrzymy sobie chociażby na publikacje naukowe, no to jakiekolwiek zastrzeżenia pojawiają się mniej więcej w 2% publikacji, tak? I w tym momencie do studia wchodzi 97 dodatkowych dyskutantów i wtedy mamy proporcje, tak? Więc jakby to też tak a propos dopuszczania różnych głosów do głosu, niektóre głosy są po prostu szkodliwe, tak? I jakby no to jest zawsze ten problem, co jest cenzurą, a co jest pokazaniem sytuacji z różnych stron, bo oczywiście ja myślę, że to jest też w ogóle taki problem w dyskusji o mediach, i w ogóle w dyskusji o wiedzy, to znaczy to jest taka fantazja o obiektywizmie, tak? O bezstronności. Absolutnie nie wierzę, że możliwy jest pełen obiektywizm, tak? Wszyscy jesteśmy zbajasowani. Każda wiedza jest usytuowana, tak? To, kim jestem, jaki mam background, jakie są moje motywacje, ma wpływ na wytwarzaną wiedzę, tak? To oczywiście łatwiej widać w sytuacjach, kiedy, nie wiem, zajmujemy się kulturą, procesami społecznymi niż biologią, chociaż nawet tam. I wydaje mi się, że ważne jest też właśnie no, mówienie, z jakiej perspektywy mówimy, tak? To znaczy nie udawanie, że okej, ja wam teraz powiem, to jest zresztą też w żartach z nauki, to jest zawsze to taka figura amerykańskiego naukowca, tak? To znaczy jak ja powiem, że amerykańscy naukowcy coś tam, no to wtedy od razu to ma być prawda, z którą nie dyskutujemy. Wydaje mi się, że ze wszystkim trzeba dyskutować.
Tak jest. Argument kontr do tego, co powiedziałeś o tych 2% naukowców versus 98% naukowców. Ostatnio właśnie jak był jeden z doktorów u Rogana i Rogan go pytał, dlaczego reszta doktorów się na ten temat nie wypowiada, bo to nie jest do końca tak, że oni mówią co innego, tylko większość z nich milczy. I ten gościu ci powiedział ciekawą rzecz, której wcześniej nie słyszałem. Powiedział, że jeśli zostajesz doktorem, to nie ma treningu radzenia sobie ze stresem, może z radzenia ze stresem jest, ale nie ma treningu podejmowania ryzyka, że jakby doktor podąża za sztywno ustalonymi zasadami, co jest oczywiście bardzo logiczne i cieszę się, że tak robią, ale powiedział, że jest mniej ludzi, którzy są skłonni wziąć na siebie duże ryzyko i z jego perspektywy, dlatego tak mało osób było przeciwko niż za tą całą ideą, która jest popularna. czy mówimy o COVID-zie, czy mówimy o globalnym ociepleniu, to z tego co zrozumiałem, to wygląda podobnie.
No okej, tylko jak wtedy zdefiniujesz granicę pomiędzy osobą, która boi się nagłaśniać swoje racje, a pomiędzy jakimś absolutnym świrem?
Nie zdefiniuję. Właśnie to, i to jest ten obiektyw, o którym mówisz, że to jest bardzo, bardzo trudna tematyka. Że jak podjąć decyzję, kto ma rację i za kim podążać? Bo to nie zawsze jest tak, że większość ma rację. Niestety.
Nie, no jasne. Chociaż wydaje mi się, że jeśli mówimy o rzeczach, które są badane tak od 50 lat, jeśli mówimy o zmianach klimatu, tak, i raport Klubu Rzymskiego, to było dokładnie 50 lat temu, i które są badane, tak, to znaczy no, nie mówimy o tych dwóch szlachetnych denialistach, którzy się odważyli powiedzieć, i innych osobach, które nie mają tej odwagi, tylko mówimy o dziesiątkach tysięcy badań, tak? W ramach procesu naukowego, procesu badawczego, który, okej, nigdy nie jest w 100% obiektywny, ale mamy narzędzie jednak, żeby go jakoś tam kontrolować, tak? Mamy ślepe recenzje, mamy cały system maszyny eksperckiej, więc oczywiście to nie jest tak, że ktoś coś sobie powie i to jest zawsze tyle samo warte, tak? To jest w ogóle oczywiście, myślę, taki kłopot związany z kryzysem eksperckości, tak, do którego też internet oczywiście dołożył swoją cegiełkę, i zgadzając się z tym, że nie zawsze większość ma rację, oczywiście, ale też problem polega jasne na tym, że w momencie, kiedy nasza komunikacja jest, ruch w sieci jest w dużej mierze kierowany przez algorytmy, które powstały po to, żeby nam podpowiadać, jaką drugą parę butów sobie kupić, tak? Które nas raczej zamykają. Bańki to jest dość dobre w sumie pewnie określenie. Ja też lubię taki termin Tertona Gillespiego, wykalkulowana sfera publiczna. Tak, to znaczy problem polega na tym, że jako istoty społeczne spotykamy się z różnymi opiniami, tak? Działamy w sferze publicznej. Tam wchodzimy w dialog z innymi ludźmi. Problem polega na tym, że dzisiaj coraz częściej wydaje nam się, że widzimy całe spektrum, ale tak naprawdę widzimy tylko te głosy, które podsuwają nam algorytmy, tak? Które, no właśnie, tak, jakby no, są głosami osób, z którymi albo właśnie więcej dyskutujemy, albo je lajkujemy i tak dalej, no co niestety przekłada się na to, że bardzo często dostajemy po prostu więcej tego samego, tak? I to z perspektywy społecznej jest wielki problem, tak? I nawet jeśli nie myślimy o sferze publicznej właśnie w taki sposób, że my tam wszystko sobie racjonalnie wydyskutujemy, tylko podyskutujemy sobie, jakby potraktujemy to jako przestrzeń, która jest często przestrzenią walki, przestrzenią konfliktu, no to ciągle największym problemem jest zamykanie nas właśnie w takiej przestrzeni, no trochę na takich grodzonych osiedlach, tak? Gdzie łatwo jest sobie pomyśleć, że cały świat wygląda tak, jak moja najbliższa okolica, ale to rzadko bywa prawda.
I też ja staram się zarządzać tym na tyle, na ile mogę, więc staram się odlajkowywać i lajkować nowe rzeczy na Facebooku, staram się wychodzić z grup i dochodzić do nowych grup, i to samo staram się robić na Instagramie, czyli odfollowywać ludzi i followować nowych po to, żeby wyświetlało mi się to, co chcę oglądać. Ale te social media to utrudniają, więc masz możliwość dodania wszystkich znajomych do grupy, ale nie masz możliwości odlajkowania wszystkich stron albo zunfollowowania wszystkich ludzi. Także to nie jest takie łatwe, ale wydaje mi się, że to jest w miarę dobra strategia na to, żeby mieć jakikolwiek wpływ na to, co ci się pokazuje na twoim feedzie. I myślę, że trzeba coś takiego praktykować, bo inaczej jest tak, jak mówię, że wpadasz w taki silos informacyjny i myślisz to, co myśli najbliższa grupa i to, co tam właśnie oglądasz i co ci podrzuci algorytm.
Tylko tak jak mówisz, no to wymaga jednak pewnego dodatkowego wysiłku, pewnej ekstra pracy, nie?
Mhm. Ty u siebie praktykujesz jakieś takie rzeczy?
Różnie, no znaczy wiesz, no wydaje mi się, że ze względów zawodowych, co jest dla mnie jakby gdzieś też oczywiście bardzo myślę, zdrowe, no to jakby też no, bardzo różne projekty prowadzę, ale przynajmniej część tych projektów, nawet jeśli nie są to projekty jakieś oparte na badaniach ilościowych, na reprezentatywnych próbach całej populacji, tylko na przykład, tak jak nie wiem, taki projekt, który razem z zespołem teraz prowadzimy, poświęcony smartfonom, i to smartfonom tak w Warszawie głównie, to tego, jak ludzie z nich korzystają, a to jednak dbamy o to, żeby tam mieć no, możliwie szerokie spektrum społeczne i żeby właśnie wychylić się poza swoją bańkę, bo to jest też jest pewnie oczywista oczywistość, tak, ale nawet jeśli myślimy sobie właśnie tak, no, mamy to nawet to słowo internet, tak, internet, które mogłoby sugerować, że internet jest jakąś taką no, jedną technologią, którą wszyscy wykorzystujemy, no to oczywiście internet jest wiązką różnych usług, które się nie tylko zmieniają w czasie, ale też różne grupy, to jest trochę taki marker, trochę taki wskaźnik tego, do jakiej grupy społecznej przynależysz, tak? To znaczy różne grupy wiekowe, ale też, nie wiem, ze względu na, nie wiem, poziom wykształcenia, dochody, możemy sobie też posegmentować ludzi właśnie, no, ze względu na użycia mediów, tak? I pewnie, no, nie wiem, no, kto inny ogląda Polsat, kto inny ogląda TVN, ale też kto inny, nie wiem, kto inny ogląda telewizję bardziej tradycyjnie, kto inny ogląda Netflixa, tak? A jak sobie pewnie, nie wiem, no, nie wiem, mówiłeś o TikToku, no to pewnie to jest też o tym, że TikTok jest domeną osób młodszych i to czasami też ta krytyka TikToka jest, do której ja się pewnie zapisuję w dużej mierze, jest też rodzajem napięcia pokoleniowego, tak? To znaczy, nie wiem, no na przykład w tym projekcie, o którym wspomniałem, smartfonowym, to miałem rozmowę z panią, która jest, no właśnie, tak kobietą po 30 i tak jakby, no, TikTok jest dla niej czymś dziwnym, tak? Chociaż z perspektywy młodszych osób to TikTok jest tą taką autentyczną przestrzenią, prawdziwym internetem, a Instagram jest tą przestrzenią fałszu i autokreacji. Dla mojej rozmówczyni Instagram był tym takim intymnym medium do komunikowania się ze znajomymi, a jej partner jest 10 lat starszy i dla jej partnera tą przestrzenią komunikacji ze znajomymi jest Facebook, który dla niej jest z kolei takim słupem ogłoszeniowym i trochę LinkedInem, tak? Więc jakby też to mówię o tym przykładzie, bo to był fajny przykład takiej negocjacji, że na przykład ona musiała trochę wbrew sobie wrzucić prywatną fotografię ich razem na Facebooka, co jej się wydawało szalenie obciachowe, ale było ważne dla niego, bo tak, żeby on mógł, tak, żeby jego sieć społeczna to zobaczyła, tak? Więc jakby przez to, że mamy taką ogromną wielość usług, no to jakby różne osoby korzystają z różnych, tak? I oczywiście, nie wiem, no na przykład też możemy mówić, nie wiem, o tych intymnych użyciach i o tym, że nie wiem, no o karierze aplikacji randkowych, ale jak porozmawiasz z osobą, która ma na przykład, nie wiem, no lat 50 i wykształcenie co najwyżej średnie, to ona też się może umawiać na randki przez internet, ale robi to na przykład przez serwis ogłoszeniowy, a nie przez Tindera.
Randka.pl. Stary, sławny serwis. A wracając do TikToka, co ci się wydaje takim... Dlaczego oni osiągnęli sukces? Czy to jest przez to, że zrobili algorytmy troszeczkę inne i z tym sposobem zachęcili influencerów do przejścia na TikToka i później za tym poszła fala ludzi? Czy chodzi raczej o to, że dochodzą do potrzeb tej młodszej grupy ludzi, gdzie oni mogą sobie tańczyć przed tym, do muzyki, przed telefonem?
Ach, wiesz co, nie mam chyba dobrej odpowiedzi na to pytanie, tak? I TikTok to jest też to taka, no, serwis, którego też jako rodzic który próbuje zrozumieć też jako rodzic nastolatków, które z tego TikToka namiętnie korzystają. I mnie jest trudno to zrozumieć, przyznaję, tak? To jest dla mnie trudne też jakoś tam wychowawczo. Ja myślę, że...
Mogę zapytać, czy one nagrywają te filmiki i oni, nie wiem jakie masz dzieci, więc czy oni nagrywają sobie te filmiki, gdzie się tańczy do muzyki, jakieś coś takiego?
No moja córka nagrywa różne, tak, różne filmiki. Chyba tak miała też TikToka takiego z tańczeniem, trochę takich właśnie, nie wiem, z własnymi, nie wiem, tam kreacjami czy zabawami kuchennymi i tak dalej, ale ta forma jest dla mnie oczywiście dziwna, to znaczy tak, jakby z jednej strony myślę, że ten algorytm jest dla mnie jakoś tak absolutnie niezrozumiały, tak, to znaczy myślę, że jestem jednak przyzwyczajony do tej takiej formy, no, inaczej trafionych rekomendacji, ale też zdaję sobie sprawę, że to jest kwestia pewnie wieku, tak, to znaczy ja też znowu nie dalej jak przed tygodniem miałem zajęcia ze studentami, podczas których jeden pan powiedział, że jego TikTok zachwyca właśnie z tym, że ma wrażenie, że ten algorytm, że przez to, że on na tym TikToku spędza dużo czasu, algorytm lepiej go rozumie jako osobę i podsuwa mu takie rekomendacje w punkt, co zupełnie nie jest moim doświadczeniem TikToka, ale może też dlatego, że ja nie spędzam na nim dużo czasu, bo mnie to zawsze no jakoś tam odrzuca, przyznaję. Mam pewnie kłopot z tą taką, nie wiem, formą też bardzo jednak skrótową, a równocześnie też widzę w tym takie mechanizmy długiego trwania, tak? To znaczy, jak sobie myślę o tych filmikach TikTokowych, podczas których, nie wiem, no, widoczne są różnego rodzaju transformacje, no to myślę sobie o początkach kina, tak? To znaczy, to były rzeczy, które zanim pojawił się kinematograf, były popularne, to się nazywało takie quick change w Stanach Zjednoczonych, ale też mieliśmy takie właśnie osoby robiące transformacje no, w międzywojniu, one też czasami trafiały do Polski, chodziło o jakieś takie szybkie przebieranki, szybkie zmiany robione metodami analogowymi. Myślę, że też TikTok jakoś trafił w taką przestrzeń, no, w której wydarza się coś, co dzisiaj czasami przy tym, jak te media są tak poszatkowane, czasami o tym zapominamy. Tak? To znaczy, że media są też taką przestrzenią współprzeżywania, tak? Że są jakąś taką przestrzenią budowania wspólnoty. Więc oczywiście znów miałem taki moment, tak jak moja córka na przykład, nie wiem, była trochę młodsza i zdarzało jej się idąc ulicą nagle wykonywać jakieś tam inspirowane klipami z TikToka, ruchy rękoma i tak dalej, i tak dalej. No ale 2 minuty później spotykaliśmy na ulicy inną dziewczynkę, która robiła to samo, tak? I myślę, że tutaj na przykład na tym poziomie no to były jakieś takie rzeczy, które mam wrażenie w przestrzeni wokół mediów. Nie wiem, czy się wydarzały od czasów, nie wiem, złotych lat MTV, kiedy właśnie, nie wiem, był jakiś teledysk, który, nie wiem, sprawiał, że ludzie robili coś ze swoimi ciałami, albo, nie wiem, albo na kasetach VHS był jakiś film karate i wtedy strach był wejść, nie wiem, do mojej PRL-owskiej podstawówki do toalety, bo ktoś tam właśnie ćwiczył jakiś tam, nie wiem, cios modliszki, który zobaczył na taśmie. Więc no tak, myślę, że to jest po prostu inny język. Dla mnie trudny, trochę właśnie włącza mi się tutaj taka dziaderska narracja, że staram się go nie wartościować, ale oczywiście no też uważam, że nie wszystko można powiedzieć krótko, chociaż to też moje dzieciaki mnie przekonują, że czasami jak zaczynają ze mną jakąś rozmowę na tematy polityczne albo kulturalne, albo, nie wiem, sportowe, bo na przykład z moim synem jesteśmy wielkimi fanami koszykówki, no to ja pytam, gdzie o tym przeczytałeś, no i wtedy pada odpowiedź, no widziałem na TikToku, tak? Więc no więc myślę, że to jest też po prostu no, taka kwestia, że TikTok jest medium dla młodych ludzi przede wszystkim. Rozumiem, że ze względów biznesowych też firma to próbuje poszerzać. No i ciekaw jestem po prostu, jak się będzie rozwijało.
Jaką myślisz, że te młodsze osoby, nazwę ich młodszymi osobami, jaką wartość oni czerpią z tego TikToka? Jakby to jest zabawa? Mówisz, że twój syn się czegoś nauczył odnośnie koszykówki, więc chyba jakieś filmiki informacyjne też tam są.
Tak, no myślę, że to jest, wiesz, no, a czy jedna, no to taka klamra jest, jak ja byłem na przykład, nie wiem, no jak ja byłem nie wiem, 10-latkiem, to dużo grałem w gry komputerowe i wtedy był ten taki dyskurs, o Boże, tak, jak grasz w gry komputerowe, to już nic z ciebie nie będzie. I jakoś to nie zniszczyło mojego życia społecznego, więc oczywiście staram się staram się no, zachowywać dystans, tak? I jakby po prostu nie myśleć o tym protekcjonalnie. Więc myślę, że to pełni z grubsza podobne funkcje, jak zawsze pełnią media, tak? Znaczy budowanie jakiejś wspólnoty, rozrywki, przekazywanie informacji, czasami jakieś wątki edukacyjne, ale one się pewnie właśnie tak wydarzają trochę mimochodem, no ale ja też myślę po prostu, no, że media zawsze są w dużej mierze o przyjemności, tak? To znaczy jakby nie chciałbym, że tak to, że mam stopień naukowy i pracuję na uczelni, no to nie sprawia, że nagle uważam, że każda nasza czynność życiowa powinna być o tym, że powinniśmy się czegoś nauczyć, tak? Bo nie wiem, no bo jak jesteśmy zmęczeni po trudnym dniu, to możemy sobie coś obejrzeć. Pewnie, co jest trudne i co mnie niepokoi, to jednak wrócę do tej dziaderskiej, pedagogizującej narracji jako ojca, no to jest kwestia związana z tym, że te korporacje tworzące usługi dla dzieciaków no często nie grają fair, tak to się nazywa, nie wiem, mroczne albo toksyczne wzorce projektowe. I na przykład mój kłopot, nie wiem, no długo z dziećmi, z regulacją ich czasu ekranowego polegał na tym, że nie wiem, no jeśli jakaś gra sieciowa na przykład pełni funkcję nie tylko gry, ale też właśnie, nie wiem, no ważnego komunikatora internetowego dla całej grupy społecznej, no to mnie jako rodzica stawia w trudnej sytuacji, tak? To znaczy chcę, żeby moje dzieci miały kontakt z rówieśnikami, ale równocześnie nie chcę, żeby przez 20 godzin na dobę dostawały powiadomienia, tak? I były gotowe na jakąś interakcję z urządzeniem. No więc jest to bardzo, bardzo złożone.
Ale to chyba... To chyba tak jak z komputerem. Ja pamiętam, jak byłem mały, to ojciec zawsze mówił, o nie siedźcie tyle czasu przed komputerem, cały dzień przed komputerem. W gruncie rzeczy teraz też siedzę cały dzień przed komputerem i jakoś nic mi się nie stało, więc, więc może to nie jest tak, że w sensie świat się zmieni przez następne 20 lat i pewnie twoje dzieci też będą żyły w innym świecie, gdzie to będzie kompletnie normalne, że cały czas się siedzi na telefonie po prostu.
Tak, chociaż oczywiście też jakby no w sytuacji, kiedy widzimy, nie wiem, no, no na przykład tak, no widzimy obiektywny dosyć w miarę, no tyle na ile coś może być obiektywny wskaźnik, nie wiem, no problemów psychicznych wśród młodych osób, różne zaburzenia, nie wiem, jakiś gigantyczny przyrost samobójstw wśród osób nieletnich, no to oczywiście nie chodzi o to, żeby demonizować, ale oczywiście, wiesz, no wydaje mi się, że też te wszystkie kwestie warto monitorować, tak? Bo myślę, że są też no, rzeczy lepsze i gorsze dla dzieciaków i pewnie no, też bym się nie chciałbym też myśleć o tym, że tak teraz jest, tak?
Mm-hmm. To jest bardzo ciekawy temat. To i że social media obniżają poziom nastroju głównie u dziewczynek, z tego co słyszałem, który pewnie również dotyka ciebie. I czy ty wiesz, jaki jest jakby root tego problemu? Skąd to się bierze? Czy to jest kwestia porównywania się? Czy skąd to się wywodzi?
A czy z tym obniżaniem nastroju, no to mamy tę taką tak aferę z whistleblowerką, która te informacje na temat YouTube'a, jeśli dobrze pamiętam, to było, czy Instagrama, już teraz mniejsza z tym, ale generalnie no to trochę chodzi o to, że no algorytmy w kapitalizmie działają tak, no wiadomo, żeby tak jakby dana treść jak najwięcej zarabiała, czyli no w ekonomii uwagi chodzi o to, żeby ktoś spędzał jak najwięcej czasu z podsuwanymi treściami. W wypadku, no nie wiem, no, na przykład kampanii wyborczej, no to mieliśmy, nie wiem, tę historię, Guardian miał wokół tego świetne, takie bardzo duże śledztwo pokazujące, że na przykład, nie wiem, w trakcie kampanii wyborczej, w momencie, kiedy tak startował Trump i Hillary Clinton, algorytmy YouTube'a bardzo dużej części widzów i widzek podsuwały jakieś teorie spiskowe na temat Hillary Clinton, no bo po prostu to wzbudzało ciekawość i ludzie dłużej zostawali na kanale, tak? Więc to się opłacało. No tutaj mamy historię tak jakby no z podsuwaniem atrakcyjnych obrazów i to oczywiście jest taka no bardzo stara historia o social mediach, tak? No, co myślę jest no, zwłaszcza trudne, jeśli mówimy o nastolatkach, czyli właśnie, nie wiem, no, o młodych osobach będących w tym momencie swojego życia, w którym bardzo mocno się porównujesz ze światem zewnętrznym. Ta akceptacja grupy jest bardzo ważna, a równocześnie ze względu na rozwój psychiczny, jakby też masz dużo wątpliwości na swój własny temat, zmieniasz się i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj no, to wiemy właśnie tak, no, że te algorytmy działały w ten sposób, pomimo że wiadomo było z wewnętrznych badań, że, no, że to źle robi tym młodym osobom, tak, że te atrakcyjne obrazy, które to też jest różnie rozdystrybuowane pomiędzy bańkami, tak. Ja sam miałem jakiś czas temu ciekawą rozmowę, podczas której ktoś mi powiedział: okej, jak widzę takie zdjęcie w social mediach, nie wiem, z przepaloną, wyprasowaną twarzą, gdzie w zasadzie widać zarys nosa, oczy i kawałek brwi i to wygląda pięknie, ale widać, że to jest taki filtr miażdżący, upiększający, no to, że to jest zdjęcie sprzed 10 lat, bo już dzisiaj nikt tak nie robi. Nikt tak nie robi może w mojej bańce, tak? Ale są osoby, które oczywiście...
Jeszcze robią.
To jest wiele różnych, równoległych światów, więc myślę, że tutaj no to są też jakieś takie parametry do wzięcia pod uwagę. Oczywiście to są też trudne kwestie, tak? No bo nie wiem, no łatwiej było kontrolować telewizję, która miała, no właśnie, nie wiem, jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jest wymóg oznaczania treści, ale też przede wszystkim tych kanałów jest radykalnie mniej, tak? Jakby trudno sobie wyobrazić jakiś taki mechanizm kontrolujący, nie wiem, no, przepływ informacji w internecie. No a z drugiej strony pewnie, no tak, jakby pytanie, czy to sprawia, że nie powinniśmy się w ogóle przejmować i zastanawiać, co zrobić z sytuacją, w której, no właśnie, nie wiem, no możemy mówić faktycznie o tym, że całe grupy młodych osób no mają się kiepsko w związku z tym, z czego korzystają. No i tak, jakby to już o tym mówiłem, że pewnie dzisiejszy świat jest zbudowany w wielu swoich aspektach na tym, że jak coś jest źle, to jest moja prywatna wina i ja powinienem z tym coś zrobić. No ale może to jest temat jednak też na taką szerszą dyskusję, bo ja nie mogę wyrzucić swojemu dziecku telefonu, tak, w którym jest wiele innych ważnych kwestii. I może jest jeszcze coś pomiędzy.
Instagram, z tego co pamiętam, to wprowadził jakąś taki baner, że to zdjęcie jest użyte, albo miało wprowadzić. Coś na pewno widziałem, że Instagram zrobił swoje filtry i teraz jest oznaczone na zdjęciu, jeśli coś jest, do czegoś jest użyty filtr, ale tak jak chyba jako obrabia ktoś u siebie w aplikacji, to dalej tego nie pokazują. Może zacznę to pokazywać.
No tak, no to mi się wydaje, jest niezłe rozwiązanie, tak, znaczy, żeby w ogóle też, no, że ludzie tak nie wyglądają, jak często oglądamy ich w mediach, tak? To jest oczywiście też w ogóle taki kłopot związany z tym, no, że mamy też wgląd w bardzo wiele różnych żyć, tak? Różnych osób, no, które też na przykład, nie wiem, no, na poziomie dochodów i konsumpcji żyją w świecie, który nigdy nie będzie dla nas dostępny, tak? Ale mamy w to wgląd. To myślę też jest pewnym problemem z młodymi osobami, które sobie właśnie wyobrażają, że nie muszą kończyć szkoły czasami, tylko nakręcą jakiś fajny film, który zrobi miliard odsłon na YouTubie i będą bogaci. No, wiemy i pewnie ty wiesz o tym z kolei lepiej ode mnie, że to nie zawsze tak działa.
To nie do końca tak działa, niestety. Powiedz mi, jeśli chodzi o media, jakie ty konsumujesz, czy ty słuchasz... pytam cię dlatego, bo wczoraj sobie biegałem z twoim podcastem i z twoim filmikiem na YouTubie, bo nie ma go swoją drogą na podcaście, nie wiem dlaczego. Jest SWPS Kultura, jest na YouTubie, a nie ma wersji audio, nie dało się jej znaleźć, więc musiałem słuchać na YouTubie. W każdym razie, super się ciebie słucha, uważam, że używasz bardzo, bardzo fajnych słów. Jestem ciekawy, co czytasz, jakich podcastów słuchasz i czy słuchasz czegoś z Polski, czy głównie z zagranicy?
No jestem jako mężczyzna zbliżający się powoli do 50, to jestem dosyć oldschoolowy, jeśli chodzi o media, co też pewnie wynika z tego, że ja mam mało czasu dosyć.
Wyglądasz bardzo młodo, chciałbym ci powiedzieć. Ja bym powiedział, że masz 35.
Dzięki. Więc ja przede wszystkim dużo czytam. Tak, jak mogę, to czytam głównie z tego względu, że to jest dla mnie najbardziej ekonomiczna forma czasu. Tak, to znaczy, wydaje mi się, że szybciej przeczytam jakąś treść niż to obejrzę, chociaż oczywiście też staram się. No tak, czasami też, no pewnie też oglądam dużo filmów dokumentalnych. Niewielu słucham.
Podcasty?
Słucham kilku podcastów tak naprawdę, tak? Znaczy najczęściej w takim wydaniu, że sobie szukam czegoś. Albo szukam sobie czegoś wokół tematu, który w danym momencie eksploruję. No pewnie takim podcastem jedynym chyba, którego słucham regularnie, jest Dział Zagraniczny. Tak? Z polskich tak to po prostu skaczę po tematach. No i tak, no i głównie czytam. Tak? Pewnie czytam Guardiana, z polskich rzeczy Dwutygodnik. No i dużo takich tekstów specjalistycznych. I to jest chyba no, niestety w takim dyskursie efektywnościowym, to znaczy czasami sobie tak, no, biorę sobie czasami jakiś podcast na słuchawki, ale czasami jak mam też jakąś taką przestrzeń, że właśnie odchodzę od komputera i gdzieś się przemieszczam, to wtedy na słuchawki jednak wolę sobie wrzucić muzykę, a jak chcę się czegoś dowiedzieć, to wolę czytać, bo dość szybko czytam i wtedy wydaje mi się, że więcej jakby z tego wycisnę, a też no nawet z perspektywy tego jakby no co robię, no to też chociaż miałem taką ciekawą w tamtym roku dyskusję ze studentami i studentkami właśnie dlaczego zadaję lektury na kolejne zajęcia, a nie zadaję podcastów, więc teraz też się czasami staram wrzucać jakieś podcasty albo jakieś rzeczy z YouTube'a jako materiały uzupełniające, ale też no jednak tak, lubię czytać i wydaje mi się, że czytanie jest dobre na różnych poziomach. Oprócz tego...
Niech sobie ściągają audiobooki, jeśli są.
No i pewnie nie ze wszystkim są audiobooki, no ale równocześnie myślę, że jesteśmy też no, w takich czasach. Ja pamiętam, chociaż to będzie tak głupia kombatancka opowieść o tym, że pamiętam jeszcze, nie wiem, jak ja studiowałem w latach 90. to jak ktoś miał jakąś książkę, nie wiem, wydaną w Stanach albo w Anglii, to wszyscy ją kserowali i to była taka półrelikwia, bo to było drogie i trudno dostępne. No dzisiaj jakby masa rzeczy jest dostępnych, nie wiem, no o dwa kliknięcia, tak? I nie zawsze nawet trzeba za to płacić, tak? Więc wydaje mi się, że jest masa treści, tylko masa też no, innych rzeczy walczy o naszą uwagę.
Tak jest. Ale to dobrze, że mówisz, że książki. Ja słucham głównie podcastów, ale muszę... Książki są ciężkie, bo słychać, że ktoś recytuje, jak słucham sobie audiobooka. To jest jednak... A jak słuchasz podcastu, to wydaje mi się, że łatwiej jest wyciągnąć informacje, ale może to tylko jakieś moje skrzywienia. W każdym razie, myślę, że możemy kończyć. Ja uważam, że nagraliśmy bardzo fajny materiał. Trochę stawiałem ci opozycję. To nie znaczy, że jestem jakimś super fanem social mediów. Po prostu lubię się czasami troszeczkę przekomarzać. Także to chciałem naprostować. I gdzie cię ludzie mogą znaleźć w internecie? Bo ty chyba nie masz social mediów, a przynajmniej cię nie znalazłem na Instagramie.
Nie mam Instagrama i tak jakoś nie za mocno się udzielam, więc teraz pewnie spalę tę taką część autopromocyjną. Czasami piszę teksty do Dwutygodnika, ale dawno nie miałem na to czasu. O grach czasami pisuję do Pixela. Miałem dłuższą przerwę, ale teraz pewnie ze 2-3 teksty się pojawią jakoś w najbliższym czasie. Więc nie wiem, no szukajcie mnie w Google po prostu.
I na YouTubie na pewno można znaleźć. I w Google
tak,
też.
I są jakieś SWPS-owe materiały, tak, na Spotify'u i na YouTubie może ta baza będzie przyrastać.
Dobra, super. Bardzo ci dziękuję.
Dzięki wielkie.